Ja też pozdrowienia z Wisłoczka przekazuję. Znowu byliśmy tam już jakoś tak, nie wiem, cztery razy chyba od razu tam ostatnio byliśmy. I tak się chcę podzielić słowem i to jest też powiązane trochę z tym, co tam przeżywaliśmy. I chcę powiedzieć tak, że jest coś takiego też teraz, tak, to się nazywa w świecie rozwój osobisty. Tak? My wiemy, że są różne kursy, szkolenia i to jest nakierowane na to, że jeśli chcesz mieć jakiś większy wpływ, jeśli chcesz coś większego osiągnąć, no to musisz zająć się rozwojem osobistym. I powiem, w duchowym świecie jest bardzo podobnie. To, co Marcin mówi, to jest bardzo ważne, że Kościół powinien być Kościołem wpływu, Kościołem mocy, Kościołem namaszczonym, Kościołem sprowadzającym królestwo, ale to jest w pewnym sensie zależne od naszego rozwoju osobistego. Tak? Od tym, jak wygląda nasza osobista społeczność z Bogiem, z innymi, jakie mamy poznanie, jaki jest poziom naszej wiary. To wszystko się na to składa. I dzisiaj tak troszkę chcę o tym mówić. I zacznę z takiego słowa, Łukasz 3 rozdział. I tylko fragment przeczytam wypowiedzi Jana Chrzciciela, kiedy on przyszedł. Od 7 wersetu mówi tak. Mówi więc do tłumów, które przychodziły, aby się dać ochrzcić przez niego. Plemię żmijowe, któż wam poddał myśl, aby uciekać przed przyszłym gniewem? Wydawajcie więc owoce godne upamiętania, a nie próbujcie wmawiać w siebie ojca mamy Abrahama, powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. A już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone. I tyle. I to są bardzo mocne słowa, które Jan Chrzciciel tutaj wypowiada, ale chcę wam taką myśl podać. To, kiedy on mówi, a już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona, wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone. I o czym on tu mówi? On tu mówi o sądzie. On tu mówi o tym, co się stanie przy powtórnym powrocie Chrystusa. I teraz chcę takie pytanie wam zadać. I ja nie chcę odpowiadać dzisiaj na nie, ale zobaczycie, jak to jest ważna myśl. Jak myślicie, na czym polega Ewangelia? Czy Ewangelia polega na tym, że Bóg nie wytnie złego drzewa? Czy że Bóg da łaskę, abyś stał się dobrym drzewem? Wiecie, jest bardzo dużo Ewangelii, która mówi w taki sposób, po prostu Bóg nie wytnie złych drzew. Naprawdę. Taka Ewangelia, ona nie jest nastawiona na to, że Ewangelia ma moc przemienić całkowicie twoje życie. Całkowicie. Powinniśmy się stać całkiem nowymi osobami w przymierzu łaski. Jeden fragment, tak? Włożę ducha w nich i sprawię, że będą przestrzegać moich przykazań. Czy tu jest mowa o dobrym drzewie? Jak najbardziej. Widzicie, jest w Piotra powiedziane właśnie, jak to się dzieje, że jest powiedziane, my odrodzeni z nasienia nieskazitelnego. Widzisz, kiedy Jezus mówi o trzech drzewach, tak? Na przykład kiedy On mówi, że po tym możemy rozpoznawać proroków, tak? Czy w ogóle ludzi. On mówi o dwóch drzewach. Mówi o tym, że są drzewa, które przynoszą dobry owoc i są drzewa, które przynoszą zły owoc. I teraz dobra wiadomość jest taka, że wiesz, każdy z nas był złym drzewem, ale kiedy przyjąłeś Boże życie, kiedy zostałeś zrodzony z Bożego Ducha, nieskazitelne ziarno zostało włożone w twoje życie, aby przyniosło dobry owoc. To jest wspaniałe. I dzisiaj chcę troszkę o tym porozmawiać. I zobaczmy Jakuba, 1 rozdział, od 19 wersetu. Wiedzcie to, umiłowani bracia moi, a niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. Bo gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga. Przeto odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was słowo, które może zbawić dusze wasze. I wiecie, myślę, że nie mówi tu Jakub tylko o wiecznym życiu, o uratowaniu od piekła, ale że to słowo ma moc zbawić duszę, czyli wyratować moją duszę. Od czego? Od wszelkiej nieprawości, od grzechu. Moc Ewangelii, moc, która jest zawarta, życie, które jest zawarte w Ewangelii, poprzez Ducha Świętego ma moc zbawić moje dusze. Ma moc przemienić moją duszę w ten sposób, że owoc Ducha Świętego będzie manifestował się w moim życiu. I to jest zbawienie duszy. Ale żeby to się stało, widzisz, jest powiedziane, musisz odrzucić pewne rzeczy, jakiś wszelki brud, nadmiar złości, jakieś złe przyzwyczajenia, złe nawyki, coś, co jest przeciwstawia się, tak, Bogu, Bożej nauce, coś, co zasmuca Ducha Świętego i przyjąć z łagodnością te słowo. Przyjąć je. Postępować, wprowadzić w życie. I wiecie, to jest coś, co ja widziałem teraz w taki niezwykły sposób w Wisłoczku. Na przykładzie jednego brata, gdzie tam jakoś tak się działo, że właśnie bardzo dużo rozmawialiśmy o Duchu Świętym. Oni sami chcieli, oni wołali, oni prosili wręcz, żeby mówić. I tak naprawdę powiem wam, nigdy w życiu jeszcze tyle nie głosiłem jak tam. Nigdy. Po dwa kazania dziennie szły publicznie czy po domach, tak? I w zborze w niedzielę pastor poprosił, głosiłem i w środę też dzieliłem się słowem publicznie, ale bardzo dużo po domach, na różnych grupach, do nas przychodzili, nas zapraszali i non-stop ciągnęli. To jest niezwykłe, wam powiem. To jest wspaniali ludzie są po prostu, że są tak otwarci i głodni słowa. I wiecie, na przykładzie właśnie jednego brata widziałem naprawdę niezwykłą przemianę. Niezwykłą. I zobaczyłem, że jak to jest ważne, jak podejdziesz do słowa. On po prostu, wiecie, on na przykład zrobił taką rzecz, że zwrócono mu uwagę, tak, w pewnej relacji, która od dawna, nie wiem, miesiące, może lata była zła. I tylko raz, kiedy mu się powiedział, słuchaj, to jest niewłaściwe, to zasmuca ducha, on natychmiast poszedł i się pojednał z tym człowiekiem. Ja bym w szoku. Natychmiast, rozumiecie? Nie dyskutował z tym, mówi, ty, no fakty, to tak jest. I poszedł od razu, słuchaj, przepraszam, przytulił. W ogóle szok. Szok. Człowiek, który powiedzmy, był łatwo krytyczny, tak? Czy sam tak mówił, że mówi, bardzo byłem krytyczny dla swojej żony. Mówi, ujrzałem to. Mówi, pokutuję teraz z tego. I wiecie, to, co ja widzę, to on mówi, słuchaj, ja mam przebudzenie. Tak? Nie widziałem go dwa tygodnie, pojechałem, spotykam się, on łzy w oczach, ty, mówi, ja przebudzenie mam w swoim życiu. Mówi, jeszcze nikt, mówi, tak nigdy nie miałem. Mówi, tak teraz doświadczam łatwo, mówi, obecności, tej pokoju, tego radości, mówi, tej miłości, mówi, to jest tak niezwykłe. Co się stało? Z łagodnością przyjął w słowo. Wprowadził w swoje życie. Powiedział, dobrze, mówi, to ja nie chcę zasmucać Ducha Świętego. Nie będę już tak się odzywał do innych, nie będę tak traktował ludzi, nie będę tak się zwracał do żony. Niezwykłe. Wiecie, mieliśmy takie spotkanie, że naprawdę po 6 braci, niektórzy po 80, niektórzy po 70, na przykład 3 godziny i tylko słowo. I rozmawiamy, ty, a tu. To jest. I potem, wiesz, potem ktoś mówi, to co, to się teraz pomodlimy. I powiem wam, poziom modlitwy po czymś takim jest tak niezwykły, startuje z całkiem innego miejsca, dlatego że to słowo już tak gdzieś podniosło wiarę wszystkich, zbudowało. Coś niezwykłego. I teraz... Ale właśnie dalej, czytajmy dalej to słowo i dalej to Jakub pewną niesamowitą myśl nam sprzeda. I dalej mój tak, 22 werset. A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu. Bo przypatrzył się sobie i odszedł i zaraz zapomniał, jakim jest. Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności, trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą. Ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Ale teraz chcę się na tym wersecie skupić. Jeśli ktoś sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga języka swego, lecz oszukuje serce swoje, tego pobożność jest bezużyteczna. I z greki najpierw wam parę słów, bo to jest bardzo mocny werset. Jeszcze raz, słuchajcie. Jeśli ktoś sądzi, to słowo sądzi to jest takie słowo mieć mniemanie, mieć zdanie, mieć wyobrażenie o sobie. Jeśli ktoś sądzi, że jest pobożny, słowo pobożny, bogobojny, oddający cześć Bogu, drżący, religijny. Wiecie, kiedyś religijny to było bardzo pozytywne słowo. Jeśli byście czytali takie książki jeszcze sprzed II wojny, bardzo często słowo religijny jest w kontekście pozytywnym. Dzisiaj my bardziej to używamy, że religijny to jest ktoś, kto przestrzega jakieś rytuały, ale tak naprawdę nie ma prawdziwej relacji z Bogiem. Tak, tak dzisiaj my kojarzymy słowo. Nie było tak kojarzone kiedyś. Kiedyś słowo religijny to było właśnie, że człowiek pobożny, człowiek żyjący z Bogiem, po Bożemu, tak? Więc teraz, jeśli ktoś o sobie samym tak myśli, nie no, jakoś tam jest, jestem w miarę, żyję z Bogiem, tak? A nie powściąga języka swego. Słowo powściąga, prowadzić uzdę, trzymać w ryzach, powstrzymywać. Więc jeśli ktoś myśli, że jest, da radę, ale wiecie, ale nie panuje nad swoim językiem, nie powściąga swojego języka. Często słyszymy wiele negatywnych słów wypowiadanych, to Jakub daje stwierdzenie, taki człowiek oszukuje swoje serce. I tu jest słowo dosłownie oszukiwać, zwodzić. Jest tylko jeszcze w dwóch wersetach to słowo. Pierwszy, Efezjan 5:6. Niech was nikt nie zwodzi próżnymi słowami, bo z powodu tych rzeczy przychodzi gniew Boży. I drugi, pierwszy, Tymoteusz 2:14. I nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta, gdy została zwiedziona, popadła w przestępstwo. Dokładnie to słowo to jest zwiedzenie. Więc Jakub mówi tak, jeśli uważasz siebie za pobożnego, żyjącego z Bogiem, ale nie powściągasz swego języka, i bardzo często wypływają słowa negatywne, cokolwiek, plotka, krytyka, obmowa, to może być też niewiara, zwątpienie, może być pycha, mogą być kłótliwość, mogą być słowa nakręcane zazdrością, złością, gniewem, cokolwiek. To mówi ty, zwodzisz swoje serce. Jesteś zwiedziony. Mówi, to nie jest żadna pobożność. I kończy to stwierdzeniem. Taka pobożność jest bezużyteczna. I to słowo to znaczy pozbawiona siły, pozbawiona prawdy, sukcesu i rezultatu. O rany. Pobożność, czyli nazwijmy tak, życie z Bogiem, które nie przyniesie owocu. Życie z Bogiem w jakiejś mierze, na jakimś poziomie życia z Bogiem, ale życie, które jest pozbawione siły, prawdy, sukcesu i rezultatu. Z powodu tylko jednej rzeczy, że taki człowiek nie zapanował nad swoim językiem, w swoim życiu. Że proces przemiany, uświęcenia, oczyszczenia nie dotknął języka. Zobaczmy, i teraz wiecie, tu jest też ciekawe, bo tu jest to połączenie języka i serca. I zobaczmy, co Jezus o tym mówi. Łukasz 6 rozdział. Żeby kontekst taki szerszy złapać, od 37 wersetu. Łukasz 6:37. I nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. I nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a dostąpicie odpuszczenia. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarę dobrą, natłoczoną, potrzęsioną i przepełnioną dadzą w zanadrze wasze. Albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą. I jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. To jest wszystko o języku. I dalej mówi tak Jezus, 39 werset. Odpowiedział im też podobieństwo. Czy możesz ślepy ślepego prowadzić, czy obaj nie wpadną do dołu? Nie masz ucznia nad mistrza, ale należycie będzie przygotowany każdy, gdy będzie jak jego mistrz. A dlaczego widzisz dźbło w oku brata swego, a belki w oku własnym nie dostrzegasz? Albo jak powiesz bratu swemu, pozwól, że wyjmę źdźbło z oka twego, a oto belka jest w oku twoim. Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć dźbło z oka brata swego. I teraz zobaczcie, jak Jezus to podsumowuje. Nie ma bowiem drzewa dobrego, które by rodziło owoc zły, ani też drzewa złego, które by rodziło owoc dobry. Każde bowiem drzewo poznaje się po jego owocu, bo nie zbierają z cierni fig, ani winogron z głogu. Jezus tą wypowiedź umieszcza w kontekście mowy o osądzaniu innych, o szukaniu źdźbła w innych. W tym kontekście Jezus wypowiada te słowa o dwóch drzewach. I teraz zobaczcie, dalej się robi jeszcze ciekawiej. 44. Każde bowiem drzewo poznaje się po jego owocu, bo nie zbierają z cierni fig ani winogron z głogu. I 45. Człowiek dobry z dobrego skarbca serca wydobywa dobro, a zły ze złego wydobywa zło. Albowiem z obfitości serca mówią usta jego. To wszystko Jezus podsumowuje tym stwierdzeniem. Albowiem z obfitości serca mówią usta jego. I wiecie, tu jest coś bardzo ważnego, żeby to zobaczyć. Człowiek dobry z dobrego skarbca wydobywa dobro, a zły ze złego wydobywa zło. Albowiem z obfitości serca mówią usta. Widzisz, nasz język może być podłączony do jednego z tych dwóch skarbców. O tym Jezus to mówi. Mówi, jak poznasz człowieka dobrego? Jak poznasz, do czego on jest podłączony? To jest proste, posłuchaj go. Spędź z nim czas i go posłuchasz. I wiesz. Widzisz, jeśli są tacy ludzie, spotyka się, że 5 minut jesteś z nim i już nie chcesz. On już, wiesz, obmówił wszystkich, co się dało, skrytykował wszystkie zbory, wszystko. Ja spotykałem takich ludzi. Natychmiast można rozpoznać, z którego skarbca ten człowiek czerpie. Można czy nie? Z obfitości serca mówią usta, to Jezus to powiedział. Widzisz, język jest cały czas połączony z sercem. A co jest w tym sercu? Masz dwa skarbce. Tak mówi Jezus. Masz dobre drzewo, które przynosi dobry owoc. Masz złe drzewo, które przynosi zły. Co to jest dobre drzewo? Co to jest dobry skarbiec? Duch Święty, który w tobie mieszka. Nowe stworzenie. Chrystus w nas. Masz to cały czas w sobie. Ale jest też ten stary człowiek, który łatwo się może obrazić. Który jest pyszny. Który chce swego. Który chce być widziany, podziwiany. Który się łatwo obrazi, urazi. I teraz to, co mówi Jakub o człowieku, którego pobożność jest nieskuteczna, nie przynosi owoców, dlatego że nie panuje nad językiem, taki człowiek pozwala sobie, aby jego język był ciągle połączony z tym złym skarbcem. I to sprawia, że nie jest w stanie dobry owoc manifestować się w życiu. Dlaczego? Bo Duch Święty jest zasmucany. Bo podłączenie nie jest do tego skarbca, do którego powinno być. Dlatego powiem wam, że jeszcze potem to zobaczymy, że naprawdę Jakub miał szczególne to objawienie. On pisze to o tym w swoim liście, tak, bardzo dużo. I ja też jakoś, mnie akurat dotknęło tak, że mnie Duch Święty uczył przez ten list Jakuba i wiem, jaki to niesamowity wpływ w moim życiu robi i widzę, że też w innych ludziach, którzy to przyjmują. Wiecie, Tim LaHaye, kiedy on właśnie mówił o tym, tak, mówi, że po jednym jednego razu, kiedy on to głosił, przyszedł do niego człowiek, tak naprawdę małżeństwo, po 70. I ten człowiek mówi, słuchaj, czy to jest w stanie dla mnie zadziałać? I Tim LaHaye mówi, oczywiście. I po 2 latach gdzieś spotkał go na jakiejś innej konferencji i ten człowiek powiedział, to było najlepsze 2 lata mego życia. A mówi, obok stała żona z takim uśmiechem i mówi, wiedziałem, o czym on mówi. Widzisz, przestał zasmucać Ducha Świętego. Zaczął panować nad swoim językiem. Zaczął język poddawać pod te dobre źródło. I to przyniosło owoc. w jego życiu. To jest to, co ja widzę teraz w Wisłoczku, tego brata, co wam mówię. To jest niezwykłe, co się dzieje. Ta przemiana naprawdę jest niezwykła. I zobaczmy dalej, co Jakub mówi. Trzeci rozdział teraz, od pierwszego wersetu. Niechaj niewielu z was zostaje nauczycielami, bracia moi, gdyż wiecie, że otrzymamy surowszy wyrok. Dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu uchybień. Jeśli kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym, który i całe ciało może utrzymać na wodzy. Kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym, który i całe ciało może utrzymać na wodzy. A jeśli koniom wkładamy w pyski wędzidła, aby nam były posłuszne, to kierujemy całym ich ciałem. Także i okręty, chociaż są tak wielkie i gwałtownymi wichrami pędzone, kierowane bywają maleńkim sterem tam, dokąd chce wola sternika. Widzisz, Jakub daje dwa przykłady. Daje konia, który ma uzdę, i daje przykład statku. I w obu tych przypadkach te rzeczy kierują wszystkim. I on odnosi to do naszego języka. Czy nasz język jest w stanie kierować naszym życiem? Czy nasz język jest w stanie nas prowadzić do dobrych lub do złych rzeczy, do dobrych lub złych doświadczeń? Jak myślicie? W świetle słowa. Całkowicie. Całkowicie. Język, tak, piąty werset. Tak samo i język jest małym członkiem, lecz pyszni się z wielkich rzeczy. Jakże wielki las zapala mały ogień. I język jest ogniem. Język jest wśród naszych członków swoistym światem nieprawości. Wiecie, ja to w Grece sprawdziłem, bo sobie myślę, co w ogóle, jakie, co on użył za stwierdzenia? Światem. I dokładnie tam jest. Tam jest to słowo, co wszędzie indziej jest jako świat. Po prostu świat. Kosmos. Kosmos. Język jest kosmosem nieprawości. Tak Jakub mówi. I w kontekście, jakże wielki las zapala mały ogień, i język jest ogniem. A dalej, kala on całe ciało i rozpala bieg życia, sam będąc rozpalony przez piekło. O jakim on piekle mówi? O tym złym skarbcu. O tym piekle, które odziedziczyliśmy po Adamie i Ewie, które jest w każdym z nas. On o tym mówi. O tym. Że możemy dojść do miejsca takiej wymiany zdań, na przykład w małżeństwie, gdzie sami jesteśmy przerażeni potem. Czy ktoś z was doświadczył takiego dialogu w swoim małżeństwie, że sam się przeraził potem, co mogło wyjść z jego ust? Co się stało? Płynęło z tego piekła. Wiecie, ten ogień, on jest w stanie strawić zbory. Narody. Ja kiedyś, jak się czyta historię, wiecie, że wojny potrafiły powstać przez to, że dwóch siadło i się tak skłócili królowie, że wojna. I potem ludzie umierali. Tysiącami. Bo ogień płonął. On może w małżeństwie zapłonąć, tak? Mówię, w kościele może zapłonąć. Gdziekolwiek, w pracy, między pracownikami, pracownicami, może płonąć ogień. Rozpalony przez piekło. I wiecie, to nie jest tak, że to nic nie uczyni. To uczyni. To uczyni spustoszenie. Widzisz, my nawet sami mamy takie doświadczenie, tak? Nieraz w relacjach, że możemy sobie takie rzeczy powiedzieć, że potem naprawdę wymaga czasu, żeby wrócić do relacji sprzed tego, jak żeśmy rozmawiali, prawda? Wymaga to. Nieraz w zborze może tak być, że dwóch braci se tak powie, że potem mogą być miesiącami problemy, że nie ma takiej relacji, jaka była wcześniej. Nie ma. Ciężko jest wrócić do tego. Ale oczywiście to jest możliwe, tak? W Bożej łasce. Ale musimy zrozumieć, jak to jest ogromnym, jak ogromną wagę ma język w naszym życiu. I zobaczcie, on mówi tak, kala on całe ciało, 6 werset. Kala całe ciało. I teraz chcę wam powiedzieć coś takiego ze swego doświadczenia. Jeśli pojawia się we mnie negatywnego coś, negatywne emocje, jeśli na poziomie serca, to co Dawid mówi, tak, że w którymś psalmie, że mówi, że dałem obietnicę Bogu, że złe zamysły czy złe zamiary nie przekroczą bramy moich ust. To widzisz, jeśli tak jest, że coś tu we mnie jest, ale nie wypowiem tego, to mnie nie skala tak. Naprawdę. To nie uczyni tego. Jeśli to załatwię już na poziomie tu, że rozpoznam to, że po prostu się burzy we mnie, ale nie pozwolę temu wyjść ze swych ust, to mnie nie skala. Oczywiście też innych, tak? Nie wypuszczę tego ognia, także on nie narobi spustoszenia i zranień w innych. Ale zobaczcie jeszcze to, że kala on całe ciało i rozpala bieg życia. To jest straszne. On może rozpalić bieg życia. O czym tu jest mowa? Twoja przyszłość może być rozpalona przez te piekło, które wypowiadasz. Później pewne rzeczy mogą się wydarzyć, dlatego że ty nie powstrzymałeś języka. I pewne rzeczy mówiłeś. I pewne rzeczy wypowiedziałeś. I to w sferze ducha przynosi pewne spustoszenie. I teraz zobaczmy dalej 7 werset. Bo wszelki rodzaj dzikich zwierząt i ptaków, płazów i stworzeń morskich może być ujarzmiony i został ujarzmiony przez rodzaj ludzki. Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka tego krnąbrnego zła pełnego śmiercionośnego jadu. On się oczywiście teraz odnosi do niewierzących. To nie jest dla nas usprawiedliwienie. Nim wysławiamy Pana i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boże. To dziś na przykład, tak? Wspaniałe uwielbienie mieliśmy. Wspaniałe. Ja zachwycony jestem. Cudowny miałem czas, gdzie mogłem się dołączyć i uwielbiać, ale mogę stąd wyjść i zaraz źle mówić o ludziach. Mogę? Mogę. I dalej z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, bracia moi, być nie powinni. Czy źródło wydaje z tego samego otworu wodę słodką i gorzką? I tu jest piękny komentarz Derka Prince'a, na którymś wykładzie on przy tym wersecie mówi, no niemożliwe. Tak? W Puławach mamy ten strumyczek przepiękny i tam zawsze jest dobra woda, tak? Nie jest tak, że jednego dnia pójdę, jest fajna woda, drugiego jest zła woda. To jest niemożliwe. Po prostu źródło zawsze taką samą wodę przynosi. Więc Jakub mówi, czy źródło wydaje z tego samego otworu wodę słodką i gorzką? Ale my wiemy, że tak jest. Czyli Derek Prince mówi, jest jedna odpowiedź, są dwa źródła. To jest to, co jest mowa. Są dwa drzewa, są dwa skarbce. Proste. Duch Święty, który pomaga mi wielbić Boga, on nie pomaga mi przeklinać ludzi, tak? To gdzieś już z innego źródła leci. I dalej. Czy drzewo figowe, bracia moi, może rodzić oliwki albo winna latorośl figi? Tak też słony zdrój nie może wydać słodkiej wody. Czyli widzicie, mamy dwa drzewa, mamy dwa skarbce, mamy dwa źródła. I my musimy być świadomi tego. Nie możemy sobie pozwalać, żeby wypuszczać wodę z tego złego źródła. Dlatego, że to nas kala, całe ciało, to niszczy. Będzie niszczyć relacje, nasze życie i sprawi to, co mówi Jakub, że nasza pobożność będzie bezużyteczna. To jest niesamowite. Czyli widzicie, zobaczcie, może tak być, że człowiek się stara, ma swój czas modlitwy z Bogiem, ma swój czas słowa, stara się być aktywny w zborze. Wszystko wydaje się okej, ale jest ta rzecz. Nie powściąga swego języka i nie widzi owoców w swoim życiu. I nie widzi tego, tego zbawienia duszy, nie widzi tej przemiany praktycznej w życiu. I powiem wam tak szczerze, albo nie, ja wam nie powiem, tylko zadam wam pytanie. Znacie bardzo wielu wierzących, którzy naprawdę chodzą w owocu Ducha Świętego? Jak myślicie, czy to jest większość w zborach, czy mniejszość? Ja wam zadaję pytanie tylko. Ale teraz zrozumcie, że czyli coś nie zagrało. Jeśli jestem, ja blisko będę 30 lat, niedługo, wierzącym i wiecie, i tego owocu gdzieś ktoś, tak jak Jezus, tak, chciał tą figę i przyjdzie, nic nie ma, nie? No coś nie gra 30 lat? Czy Bóg coś źle zrobił? Czy Bóg się źle pomylił? Coś pomylił? Coś nie tak jest? Nie. Coś nie nauczyłem się gdzieś współpracować z Bogiem. Gdzieś nie nauczyłem się współpracować z Duchem Świętym, żeby ta przemiana nastąpiła. I to jest to, co Tim LaHaye mówi. Mówi, widzisz, niektórzy biorą ten werset, że jeśli narodziłem się na nowo, wszystko jest nowe, stare przeminęło. Super, halleluja. I mówią, to już jest koniec. On mówi, no słuchaj, ale to tak nie jest. Jeśli chcesz potem wejść w te jeszcze cudowne wszystkie rzeczy, doświadczyć tej wspaniałej przemiany, potrzebujesz współpracy z Duchem Świętym. Wiecie, kiedy tam też byliśmy teraz, tak? Ja mówię już od iluś tygodni, tak jest, że wchodzę w to. I tam no, też mówię, i Włodek teraz był, Uczesława, także to była codzienna konferencja tygodniowa. Śniadania, obiady, kolacje, cały czas razem rozmawiamy gdzieś w domach innych. I powiem wam, miałem taki moment, że właśnie tam któregoś dnia wieczorem wróciłem do domu. I Ania sobie spała. Ja się położyłem i patrzyłem na Anię. I zazdrościłem sam sobie. Napełniała mnie taka miłość do żony. Że to było tak wspaniałe, po prostu tak niezwykłe. I wiecie, to nie ma nic wspólnego z tą miłością, którą świat doświadcza, jakieś zakochanie, w ogóle nic, które jest, zaraz nie ma. Nie. Po prostu Duch Święty we mnie, w moim sercu rozlewał miłość do żony. To jest coś, co powinniśmy normalnie doświadczać każdego dnia. To jest coś, co było zamiarem Ojca. Abyśmy stali się drzewami, na których jest masa dobrego owocu. Ale widzisz, jeśli ten język po prostu jest podłączony do tego skarbca, ja powiem wam tak jeszcze, to nie zawsze chodzi o słowa, bo nieraz jest tak, że powiesz słowa, które nikt nie widzi, że one były złe. Ale ty wiesz, z jakiej postawy to mówiłeś. Rozumiecie, o co chodzi? O to chodzi. Po prostu ten zły skarbiec, on zawsze jest skażony tym uczynkiem ciała. Tam zawsze coś nie tak. Albo tam troszkę dopiec komuś, albo coś. I ty powiesz to, ktoś tak nawet nie odbierze tego. Ale ty wiesz, że to jest złe. I kiedy coś takiego się dzieje, powinieneś to natychmiast wyznać. Przeprosić może też tą osobę. I wtedy to źródło znów jest odblokowane. Zobaczmy teraz takie wersety. Efezjan 4:29. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych. Żadne. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych. Tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. Czyli płynie z tego dobrego źródła. Słowo, które daje błogosławieństwo, które niesie życie, które jakąś naukę niesie, zachętę, objawienie. Taką wskazówkę Paweł nam daje. Powiem wam, tego masa jest tak naprawdę. Zobaczmy Kolosan 3,16. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie, we wszelkiej mądrości. Nauczajcie i napominajcie jedni drugich. W tym współcześnionej gdańskiej nawzajem, wespół nawzajem. Zobaczcie, Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie, we wszelkiej mądrości. Nauczajcie i napominajcie jedni drugich. To jest do każdego z nas. Każdy z nas może nauczać, powinien przez słowo, które w nim obficie mieszka, Chrystusowe. Jedni drugich, tak? Przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych i wszystko, cokolwiek czynicie, teraz słuchajcie, w słowie i w uczynku. Wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu i Ojcu. Wszystko, cokolwiek czyńcie w słowie i w uczynku. I zobaczmy jeszcze przypowieści Salomona, jest bardzo mocne słowo. 18 rozdział, 20-21. Ja trochę przeczytam, jak jest też w Gdańskiej, ale najpierw tu. Z owocu swoich ust nasyca człowiek swoje wnętrze. Syci się plonem swoich warg. Śmierć i życie są w mocy języka. I tutaj jest tak. Lecz kto nim zyskuje przyjaciół, korzysta z jego owocu. W ogóle nie ma tego słowa w hebrajskim. W hebrajskim jest tak. Śmierć i życie są w mocy języka, a kto go miłuje, spożyje jego owoc. Jeszcze raz wam przeczytam teraz. Powoli. Z owocu swoich ust nasyca człowiek swoje wnętrze, syci się plonem swoich warg. Śmierć i życie są w mocy języka, a kto go miłuje, spożyje jego owoc. W jaki sposób z owocu swoich ust nasycamy swoje wnętrze i sycimy się plonem swoich warg? W jaki sposób? Widzisz, i tutaj jest piękne świadectwo właśnie brata Wigglesworta, który na przykład mówi taką rzecz, że on każdy dzień zaczyna od kilku pieśni chwały. Mówi, niezależnie od tego, jak się czuję, mówi, nigdy on mówi, kiedy ja się budzę i wstaję z łóżka, nie zastanawiam się nad swymi uczuciami. Mówi, bo to sensu nie ma. Ale, mówi, wyskakuje i mówi 3-4 pieśni chwały. Co on w tym momencie robi? Do jakiego skarbca on się podłącza językiem? Jego zapytali kiedyś, jak ty to robisz, że tak łatwo wchodzisz w ducha? I on powiedział taką rzecz, bo kiedy mnie duch nie pobudza, ja pobudzam ducha. Mówi, ja zaczynam go uruchamiać w jakiś sposób. On zaczyna wypowiadać słowa, zaczyna tak działać językiem, że Duch Święty chce się przyłączyć. Kiedy chwalisz Boga i czujesz się źle, nasyca swoje wnętrze dobrem. Zmienia się wszystko. Widzisz, kiedy jest mowa, że Paweł mówi, żeby się napełniać Duchem Świętym. Co on mówi? Przez psalmy, pieśni, hymny. To jest wszystko język. Jeśli jest broń duchowa, Derek Prince powiedział, w jeden sposób jest uruchamiana. W jaki sposób? Przez język. Przez proklamowanie słowa, przez ogłaszanie słowa, przez związywanie rzeczy, przez to, że zaczynasz ogłaszać Boże Słowo. Do tego ma nam służyć język. Okej? Już kończymy. Jeszcze Jakub, ostatnia jego wypowiedź w tym kontekście. Czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? Niech to pokaże przez dobre postępowanie uczynkami swymi, nacechowanymi łagodnością i mądrością. Jeśli jednak gorzką zazdrość i kutliwość macie w sercach swoich, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to mądrość, która z góry wstępuje, lecz przyziemna, zmysłowa, demoniczna. Bo gdzie jest zazdrość i kutliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn. Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna. A owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią. Widzisz, ten fragment, on bardzo wyraźnie mówi o jednej rzeczy. Musisz zacząć rozpoznawać emocje, postawy, które są w twoim sercu. Jeśli masz zazdrość, kutliwość w sercu swoim, to przynajmniej nie przechwalaj się i nie kłam wbrew prawdzie. Musisz to rozpoznać. Musisz być z tym szczery. Jeśli to się dzieje, po prostu nie mów wtedy. Nie mów wtedy. Ja jedno świadectwo pamiętam z Siedlec, naszego znajomego Zbyszka, jak on mówi, że tak się z żoną pożarli, że on mówi, no wściekł się też i potem już mu trochę przeszło i mu zaczął się modlić. Ale dalej jeszcze te emocje miał takie do żony i mówi, no i co mam teraz Boże jej powiedzieć? Co mam jej powiedzieć? I usłyszał, kocham ją. kocham cię. Mówi, idź, powiedz jej, kocham cię. A on mówi, co? Ona nas zbaraniał. Mówi, co? Mówi, kocham cię. I on się zaczął śmiać. I poszedł do żony, ona też jeszcze te emocje miała. I przyszedł i powiedział, słuchaj, kocham cię. Ona się zaczęła śmiać. W jednej chwili wszystko się zmieniło. Widzisz, jedno słowo z dobrego skarbca. Jedno słowo. Dlaczego jest powiedziane, że żony mogą zbawić mężów nawet bez słów? Widzisz, nawet bez tego, ale uczynkami, gdzie to emanuje owoc Ducha Świętego. Ale to nie znaczy, że słowa są złe. Jeśli dołączysz jeszcze te słowa z dobrego skarbca, to to jeszcze szybciej może się wydarzyć. Tam wcale Piotr nie mówi, że słowa są złe. Ale jeśli jest narzekanie, jeśli jest krytycyzm, jeśli jest kłótnia, widzisz, to jest trudne, niezależnie od tego, czy mąż jest wierząca, żona niewierząca, czy odwrotnie, to strona wierząca rozdaje karty. Musisz zdać sobie sprawę, nie możesz dać się wciągać diabłu w jego gry. Nie możesz, dlatego że twoja ta druga połówka, która nie jest zbawiona, musisz być świadomy, nie ma w sobie tego dobrego skarbca, nie ma dobrego życia w sobie, nie ma Ducha Świętego. To wszystko jest po twojej stronie. Więc jeśli tamten napiera na ciebie z bronią, ty musisz zło dobrem zwyciężyć. Musisz panować nad sercem, musisz wypowiadać słowa z tego dobrego skarbca. I to będzie gasić ogień też. To będzie gasić ogień. Widzisz, żeby była dobra kłótnia, to trzeba dwie osoby. Ja wiem to po małżeństwie. Wystarczy, że jedna nie będzie chciała i nie będzie. Nie będzie. Jeśli jedna jest taki moment, że jedna gdzieś ma ten słabszy moment i coś tam tej drugiej próbuje, ale ta druga cały czas łagodnie odpowiada, okej, ale ja rozumiem, ja wiem, o co chodzi. I cały czas z miłością będzie kłótnia? Nie będzie. W pewnym momencie, po jakimś czasie ta osoba, no dobra już, ta druga, która też miała źle i jest pokąt i nie ma nic. Nic się nie dzieje. Także to jest niezmiernie ważne w naszym duchowym życiu. Jeśli pragniemy doświadczać Ducha Świętego, Jego obecności, Jego owocu, Jego przemiany w naszym życiu, to tak jak Jakub tu pokazuje, kluczem do tego też jest nasz język. To jak mówimy, okej? Amen.